Jest, drodzy Państwo, 10:30. Zapraszamy teraz na audycję z cyklu Głos z Krakowa. Prowadzi pan dr Franciszek Mróz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
Rozpoczynamy kolejną audycję Głos z Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Dzisiaj gościmy w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu koło Chrzanowa w archidiecezji krakowskiej. I będę rozmawiał z księdzem doktorem Piotrem Głusiorem, proboszczem tej parafii.
Serdecznie wszystkich witam, szczęść Boże, słuchaczom Radia Maryja.
Proszę księdza, spotykamy się w dniach, kiedy świętujemy Dzień Matki i nasze spotkanie będzie poświęcone świętej Joannie Beret-Ciemoli, świętej, z którą ksiądz jest od wielu lat związany, ten kult w Polsce i w archidiecezji krakowskiej rozwija. Proszę na początku powiedzieć, jakie było to pierwsze spotkanie właśnie księdza ze świętą Joanną?
Moje spotkanie ze świętą Joanną było nieprzewidziane. Dla mnie jest to przypadek, który nazywam Bożym przypadkiem, ponieważ gdy byłem na studiach w Rzymie, pewnego dnia w moje ręce trafiła gazeta, w której przeczytałem ciekawy tytuł Santa Contenta, Święta Zadowolona. Artykuł był opatrzony pięknymi zdjęciami kobiety z dziećmi, z mężem, a treść przekonała mnie, że jest to ktoś wyjątkowy. Potem dopiero się dowiedziałem, że jest to jedna z osób błogosławionych i świętych przez Jana Pawła II. To był taki zwyczajny dzień, gdzie doznałem łaski spotkania z żywym człowiekiem, fantastyczną kobietą. Może tyle na początek.
A spróbujmy, proszę księdza, właśnie przedstawić świętą Joannę i jej drogę do świętości. Jaka ta droga była? Spróbujmy popatrzeć na początek na jej życie rodzinne, na jej dom rodzinny.
Popatrzymy na życie rodzinne, ale myślę, że wstępem do odpowiedzi na to pytanie jest reakcja samego męża Joanny, z którym miałem szczęście się spotkać osobiście. On był w pewnym sensie zdziwiony, gdy zapytano go, czy zgadza się na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Odpowiedział: ja nie przypuszczałem, że żyłem ze świętą. I tu mamy odpowiedź właśnie na wielokrotne zapytania, czym się wyróżniała. Powiedzmy wprost, niczym, skoro nawet jej własny mąż przy niej nie czuł się jakiś skrępowany, nie miał wrażenia, że żyje z kobietą, która jest osobą zbyt, użyjmy tego sformułowania, zdewociałą. Początki rzeczywiście świętości Joanny znajdują się w jej rodzinie. Zawsze, i chyba w tym wypadku to jest bardzo mocno widoczne, jabłko pada niedaleko jabłoni, a ojciec i mama świętej Joanny to według mnie ludzie święci. Przede wszystkim otwarci na wolę Bożą, trzeźwo myślący, chodzący po ziemi w realiach trudnych, międzywojennych i powojennych, i taki styl życia jej własnych rodziców fascynował nie tylko Joannę, ale braci i sióstr, całe rodzeństwo. To jest początek, o którym nie można zapominać, bo nic nie bierze się z niczego. Tak bym na to pytanie wstępnie odpowiedział. Jeśli potrzeba uściślić, to chętnie.
To też była piękna postawa mamusi świętej Anny, która dała taki przykład modlitwy i tej pracy do świętości.
Zwyczajności wręcz. Mamusia świętej Joanny miała 13 dzieci. Joanna jest już kolejnym dzieckiem. Przy tak dużej ilości potomstwa praca jest od rana do wieczora. A mimo to mama Joanny znajdowała czas na pójście na poranną Eucharystię, znajdowała czas, żeby z dziećmi porozmawiać, żeby się z nimi normalnie pobawić, przytulić, wytłumaczyć. Wielokrotnie dzieci wspominają, że mama czytała książeczkę Dar Serca. Chyba to była jakaś bardzo mądra publikacja, pokazująca, w jaki sposób służyć Panu Bogu, służąc normalnie w rodzinie, swoim najbliższym. A na koniec swojego życia nawet poprosiła, aby zamiast kwiatów przeznaczyć te pieniążki na misję. To był jeszcze jeden gest, już chociaż po śmierci, miłości do bliźnich.
Tak, i to życie rozwija się świętej Anny, jest zaangażowana w różne dzieła Kościoła, ale także pomoc drugiemu człowiekowi.
Jako mała dziewczynka została wpisana do grupy dzieci, dziewczynek z Akcji Katolickiej. Później sama się zaangażowała w Stowarzyszenie Świętego Wincentego, nastawione na pomoc osobom starszym, ubogim. Wraz z koleżankami chodziła do różnych osób, które potrzebowały, aby z nimi posiedzieć, aby je wyprowadzić na spacer, zrobić zakupy. A później jeszcze u znajomych sióstr, kanozjanek, wiele godzin spędzała w takim oratorium, pomagając innym dzieciom chociażby odrobić lekcje. Więc jej formacja nie była formacją tylko teoretyczną. Nie wypełniała notesika i mówiła: dziś jestem taka, a jutro będę taka. W konkrecie życia się to sprawdzało.
I spotyka Piotra i rozpoczyna się kolejny etap jej życia.
Ale Piotra spotyka już jako dojrzała kobieta. Ważne jest to, co czyniła jako młoda, nastoletnia i potem jako studentka, również dziewczyna. Przede wszystkim miała marzenia. Marzenia, które choć się nie wszystkie spełniły, były uzgadniane z wolą Pana Boga. Na modlitwie i dzięki temu, że miała bardzo mądrego, stałego spowiednika. Jej marzeniem na przykład był wyjazd na misję do brata swojego rodzonego, który został kapłanem i pojechał do dalekiej Brazylii, w miejscowości Grajał, praktycznie w dżungli amazońskiej. Tutaj bardzo realnie się do tego przygotowywała, uczyła portugalskiego, kończyła kolejną specjalizację medyczną. A zatem widzimy, że to była kobieta, podobnie zresztą jak i rodzeństwo jej, nastawione na drugiego człowieka. Moje życie nie jest po to, bym się kręcił koło samego siebie lub abym z drugą osobą założył gniazdko i uprawiał egoizm we dwoje. Taką kobietę właśnie poznał Piotr Molla, nastawioną na innych ludzi, otwartą na Boga i nastawioną na służbę.
Proszę księdza, Joanna i Piotr tworzyli w narzeczeństwie te relacje, a później przygotowując się do małżeństwa, które dzisiaj mogą być wzorem dla młodych osób, które rozpoczynają tą drogę i zawierają sakrament małżeństwa.
Wystarczy przeczytać listy narzeczeńskie, jakie wymieniali między sobą. Podciąg dalszy to są już listy małżeńskie. Ludzie na wysokim poziomie ludzkiej kultury i szczerze ze sobą rozmawiający o wszystkim. Przecież oni byli normalnymi, pracującymi ludźmi, a jednocześnie potrafili mówić: będziemy się za siebie modlić, przyjmujmy w narzeczeństwie komunię wzajemnie za siebie, swojej intencji, odprawmy sobie tak zwane tridum przedmałżeńskie. Ich brat pobłogosławił im przez błogosławieństwo Kościoła i zaręczyny z tym błogosławieństwem. Piękna idea, powolutku wchodząca również w realia, tutaj teraz nasze polskie, między innymi w mojej parafii już wielu narzeczonych prosiło o zaręczyny z błogosławieństwem Kościoła. Więc to są takie niby małe elementy, ale one sprawiają, że jako narzeczeni nie byli tylko przytuleni do siebie. Oni już myśleli perspektywicznie, gdzie szukać siły, aby się jedność małżeńska pojawiająca mogła umocnić i ostać.
Proszę księdza, tłumaczył ksiądz właśnie tę korespondencję Joanny i Piotra. Czym urzekła inżyniera Molle dr Beretta?
Potwierdził to mi osobiście w tej właśnie rozmowie, którą miałem szczęście, jak wspomniałem, z nim przeprowadzić, że Joanna urzekła go postawą wyrażaną w przepięknym zdaniu. Cytuję. Co, Piotrze, chcesz, abym ja czyniła, żebyś ty był szczęśliwy? Gdy się to zdanie przeanalizuje na spokojnie, to widać, że w nim tkwi klucz do szczęścia małżeńskiego. Szczęśliwą jest kobieta, gdy usłyszy to zdanie od mężczyzny również, gdy narzeczony jej to samo powie, a później mąż. Więc ta wzajemność sprawia, że jest się rzeczywiście spełnionym. I taki się czuł Piotr. On rzeczywiście był przez Joannę afirmowany.
Proszę księdza, i pójdźmy troszkę dalej. Rozpoczyna się nowy etap ich życia, jej życia, czyli etap macierzyństwa.
Oni o tym myśleli już w narzeczeństwie, mówiąc, że jeśli Bóg tylko da i będą mogli stać się rodzicami, to pragną, taki ładny zwrot został użyty, stworzyć rodzinne gniazdko, w którym będzie królował Jezus, a Maryja będzie się nim opiekowała. Rzeczywiście byli otwarci na życie, pragnęli mieć dzieci. Wspomnijmy, że okres błogosławiony nie był dla Joanny wcale łatwym. Dwa razy nawet dzieciątko poroniła samoistnie, czwórka się szczęśliwie urodziła. Za każdym razem obydwoje, ale tutaj też ważna rola męża, czyli Piotra, wypełniali taki ważny gest, a za tym gestem musi iść przekonanie i wiara. Każde dziecko ofiarowywali w opiekę Matki Bożej. Zaraz po porodzie w małym kościółku niedaleko ich domu pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady. Chyba trzeba do tego wrócić, żeby właśnie nie tylko urodzić i nie tylko po jakimś czasie poprosić o chrzest, ale zaraz po porodzie, aby ojciec ofiarowywał swoje dziecko Bogu.
A jak święta Joanna, jak Joanna, która miała liczne obowiązki jako żona, matka małych dzieci i lekarz, no to wszystko potrafiła połączyć, jak znajdowała czas na modlitwę, no i na tą drogę do właśnie do świętości.
No na pewno była zaradną kobietą. Widziała, jak sobie w tym wszystkim radzi jej mama. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć znowu, że dzięki temu, iż było ich na to stać, miała pomoc domową. Musiała niejednokrotnie podpierać się pomocą też swojej rodziny, gdy na przykład szła na dyżur do przychodni. Wiemy, że niejednokrotnie wzywana do chorego człowieka, do chorego dziecka czy starszej osoby, nawet swoje dziecko zabierała do samochodu i jechali razem. Potrafili też się z Piotrem wymieniać. Tutaj jest takie, choć nie lubię tego słowa, ale takie partnerskie podejście rzeczywiście do obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. Ona jechała z dziećmi na wakacje, on musiał zostać w pracy. Kiedy ona musiała zostać, Piotr zabierał dzieci na jakiś dzień wolny i ona dopiero dojeżdżała po zakończonym dyżurze. Więc miała szczęście też i wsparcie męża. Tutaj bym chciał to bardzo mocno podkreślić. Pan Piotr nie był tylko od zarabiania pieniędzy.
Tak, chociaż jak wiemy, no wielokrotnie też wyjeżdżał, prawda, ale w tych listach też widać troskę o dom, o te relacje, no i o wsparcie świętej Anny.
Musiał wyjeżdżać jako dyrektor wielkiej fabryki, podpisując nowe kontrakty, dbając o pracę dla tylu set osób, ale cały czas uczestniczył w życiu rodzinnym. Dzieci tak były też prowadzone przez Joannę, że one na ile mogły, albo dopisały się do listu, do tatusia, albo posyłały mu jakieś obrazki, żeby też czuły się blisko. I zawsze Joanna powtarzała, tatuś was kocha, tatuś o was myśli, tatuś się za was modli. Pojedziemy po niego na lotnisko razem.
Proszę księdza, i Pan Bóg pobłogosławił temu małżeństwu, no właśnie, dziećmi. Proszę przypomnieć naszym słuchaczom, jakie imiona tych dzieci.
Dzieci mają następujące imiona. Jest jeden chłopiec, obecnie już dorosły, dojrzały mężczyzna, Pierluigi. Jest również Mariolina. No niestety ta dziewczynka zmarła wkrótce po śmierci świętej Joanny. Trzecim dzieckiem żyjącym jest Laura i najmłodszą, Gianna Emanuela.
I właśnie przy tym, kiedy byłam w stanie błogosławionym z Janną, z Gianną Emanuelą, no pojawiły się trudności i krzyż.
Dowiedziała się o tym, że będąc w stanie błogosławionym właśnie z Gianną Emanuelą, ma włókniaka, który zagraża jej życiu i życiu dziecka. No i bardzo świadomie, rozmawiając też z mężem, postanowiła, że trzeba tak prowadzić ten okres aż do porodu, aby dziecko było bezpieczne, i postanowiła, że nie wolno popełnić grzechu aborcji. Dlatego też urodziła się szczęśliwie córeczka, no ale później po kilku dniach tenże włókniak już tak zaatakował organizm, że Joanna zmarła.
I jaka była jej droga na ołtarze później już? Jaka był, rozwijał się kult po jej śmierci?
Mieli państwo Mollowie bardzo bliskiego przyjaciela kapłana, który był przekonany, że to jest święta osoba. On jako pierwszy prawdopodobnie napisał rodzaj takiego życiorysu świętej Joanny, więc ludzie się o tym mogli szerzej dowiedzieć. Ale reakcja bliskich i mieszkańców właśnie miejscowości, gdzie Joanna pracowała i się urodziła, już w dniu pogrzebu byli przekonani, że umiera osoba szlachetna, święta. Proboszcz nawet zgodził się na to, aby pochować ją tymczasowo w grobowcu przeznaczonym dla duszpasterzy i żołnierzy. To też był znamienny fakt, że jakby nie bał się tutaj jakichś niedomówień. Później bardzo o beatyfikację starał się papież Paweł VI, który osobiście znał Piotra Molle, był przecież arcybiskupem diecezji Mediolan. Ostatecznie wyniósł ją na ołtarze nasz święty papież Jan Paweł II. Beatyfikacja była w roku rodziny 1994, a kanonizacja 10 lat później w 2004.
Proszę księdza, w miesiącu maju czcimy Maryję. Wiemy, że święta Joanna była taką też wielką czcicielką Matki Bożej. Powiedziała takie słowa: bez Maryi nie osiągniemy zbawienia.
Bez Maryi nie dojdziemy do raju. Wielokrotnie to mówiła nawet swoim koleżankom, jeszcze jako nastoletnia dziewczyna, później swoim przyjaciółkom i starszym. Sama nosiła medalik z Matką Bożą. Niejednokrotnie na zdjęciach widać, że ma taką specjalną jakby bransoletkę z medalionem i wizerunkiem Maryi. Kochała Maryję tak normalnie. Odwiedzała ją w różnych sanktuariach. Wiemy, że urządzała mini pielgrzymki, które, jak wspominają Włoszki, najpierw były oczywiście nakierowane na modlitwę przy wizerunku czy figurze Maryi, ale potem się kończyły w najbliższej ciastkarni lub lodziarni. Tak, z Maryją była związana i ten kult był po prostu taki ciepły, powtarzam, niedewocyjny.
Proszę księdza, miałem okazję dwukrotnie uczestniczyć w rekolekcjach, które ksiądz prowadził szlakiem świętej Joanny we Włoszech, i utkwiły mi bardzo słowa, które ksiądz przypomniał, jej słowa: postanawiam żyć w każdej chwili radośnie wolą Bożą.
No myślę, że to jest oczywiste. Jeżeli ktoś ma kontakt z Jezusem, Jego Matką, ma czyste sumienie, przystępuje do Komunii Świętej, to owocem będzie też dar Ducha Świętego, radość. Joanna zasłynęła nawet z ułożenia sobie hymnu o uśmiechu, w którym rozpisała, co daje radość i gdzie jest źródło tej radości. Tak z pamięci może niedokładnie, ale powiem, wielu ludzi szuka radości, tylko jej nie znajduje, bo nie znajduje Jezusa, który jest podstawą naszej radości.
Tak, zachowało się bardzo wiele zdjęć świętej Joanny i właściwie na większości tych zdjęć widać świętą uśmiechniętą.
Ale na pierwszych zdjęciach z młodości widać dziewczynę zadumaną, nawet bym powiedział jakąś melancholijną. Coś się musiało wstać w takim razie, że późniejsze zdjęcia są rzeczywiście zdjęciami pełnymi blasku. Joanna przeżyła w okresie mniej więcej gimnazjalnym swoiste nawrócenie. po pewnych rekolekcjach wpisała sobie taką modlitwę, wyznanie, decyzję: zrobię dla Ciebie, Jezu, wszystko, tylko daj mi poznać Twoją wolę. I będę się strzegła grzechu ciężkiego, jak jadu węża, szatana. To może się dla kogoś wydawać młodzieńczym rodzajem zachwytu, uniesienia, ale w przypadku Joanny to było bardzo poważne, bo potem następne lata pokazały, że tak żyła.
Proszę księdza, jak już powiedziałem na wstępie, jest ksiądz taką osobą, która rozwija ten kult świętej Joanny Beretty Moli w Polsce. Jest też ksiądz między innymi założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół świętej Joanny Beretty Moli. Proszę może kilka słów o tym stowarzyszeniu, o celach tego stowarzyszenia powiedzieć.
Ale nie przypisuję sobie, że to ja rozwijam. Najpierw chciałbym tutaj sprostować. To jest dzieło Boże, ono się w wielu wymiarach pięknie tutaj rozwija. Towarzyszenie również nie jest moim dziełem, jestem tylko tym, który poparł taką inicjatywę. Rzeczywiście skrzyknęło się na początek kilkanaście osób, które mają relacje z Joanną, traktują ją jako przyjaciółkę w niebie i teraz, mając właśnie taką możliwość działania wspólnie w różnych wymiarach, wedle natchnień, jakie te osoby otrzymują, Joanna jest pokazywana innym osobom. Można to sprawdzić chociażby na naszej internetowej stronie www.serenita.pl. Może nawet będą niektórzy zdziwieni, że nie zapraszamy jedynie do kościoła. Zapraszamy do górskich kapliczek, zapraszamy na bal świętej Joanny, na wyjazd miejscami, śladami tych miejsc, gdzie ona żyła. Przepięknie rozwija się dzieło SOS dla rodzącej. To wszystko można tam przeczytać.
A na czym polega to dzieło właśnie SMS dla rodzącej?
Jest to pomysł modlitwy wstawienniczej. W momencie, kiedy kobieta idzie i wie już o terminie porodu, idzie do szpitala, może taki SMS wysłać i wtedy wszyscy ze stowarzyszenia w danym momencie omadlają tę właśnie osobę. Bezpośrednio odmawiając jakąś modlitwę lub chociażby ofiarując czynności, które wtedy są ich udziałem w intencji tej kobiety.
Przypomnę, że jesteśmy w parafii w Zagórzu koło Chrzanowa w archidiecezji krakowskiej. Co kilka miesięcy mam tu okazję przebywać w tej parafii i za każdym razem zaskakuje mnie jakiś nowy element, piękny element, który wiąże się ze świętą Joanną. To figurka świętej Joanny, a teraz widzę nowe takie dzieło piękne, jakim jest mozaika świętej Joanny.
Bo Joanna trafi pod każdą strzechę, do każdej parafii, do każdego domu. Ona się nikomu nie narzuca, ale jak tylko osoby się o niej dowiedzą, poznają właśnie tę relację piękną kobiety i mężczyzny, żony i właśnie męża, to chcą po prostu ją jakoś poznać bardziej, coś dla niej zrobić. I ta właśnie inicjatywa zarówno w Zagórzu, jak i w innych miejscowościach wypływa z potrzeby nowych czcicieli świętej Joanny. Ja jestem wdzięczny bardzo moim parafianom, że Joannę polubili. Jest już jedną z naszych parafianek, kolejną parafianką. Na pewno się za nami bardzo wstawia, bo sama też uczestniczyła we mszach świętych właśnie w kościele Wniebowzięcia w swojej parafii.
Ale wiemy, że takich miejsc kultu świętej Anny, gdzie są relikwie świętej Anny w Polsce, jest także bardzo wiele.
Już jest tak dużo, że ja właściwie tego nie kontroluję. Praktycznie chyba każda diecezja ma jakieś miejsce związane ze świętą Joanną. Nawet już powstała w diecezji poznańskiej parafia ku jej czci. Są kaplice, powstaje wspomniany szlak górski świętej Joanny. Ona do Polski przyszła. Kiedyś mówiliśmy nawet o fenomenie świętej Joanny w Polsce.
I też powstają szkoły świętej Joanny, między innymi katolicka szkoła świętej Joanny Beretty Moli w Krakowie przy ulicy Stelmachów, w której no także zostawił ksiądz swoją cegiełkę, jeśli mogę tutaj tak na marginesie powiedzieć.
Ale to tylko dlatego, że grono pedagogiczne, dyrekcja tej szkoły po prostu się zachwyciła świętą Joanną. to nie trzeba agitować, wystarczy powiedzieć. I dlatego rodzice tam dzieci uczących się te inicjatywy właśnie też bardzo poparli. Nauczyciele wraz z dyrekcją wyjechaliśmy na pielgrzymkę do miejsc w Rzymie, we Włoszech, przepraszam, związanych z jej życiem. Pięknie się wszystko rozwija. Szkoła ma własny hymn, własny herb, sztandar. Została poświęcona przez arcybiskupa Jędraszewskiego. No jest wzór do naśladowania.
Księże doktorze, ta rozmowa pięknie nam się rozwija, ale niestety musimy ją zakończyć, gdyż czas nam dobiega końca w zakresie czasu redakcyjnego. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj nasza redakcja gościła w murach parafii, w murach plebanii, parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu koło Chrzanowa w archidiecezji krakowskiej, a rozmawiałem z księdzem doktorem Piotrem Głosiorem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Z okazji Dnia Matki pragniemy tutaj wspólnie wszystkim mamusiom złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech was Pan błogosławi i wam strzeże. Niech Matka Boża otoczy was swoim płaszczem opieki, a święta Joanna Beretta Mola wyprasza potrzebne łaski. Szczęść Boże.